po zachodzie.
Rozmowy po zachodzie. Agnieszka Gulczyńska, witam Państwa serdecznie. Chorym pomaga, ale jednocześnie czyni z nich przestępców. Cierpiący na wiele przewlekłych chorób, często nieuleczalne schorzenia, domagają się legalnej możliwości korzystania z leczniczych odmian marihuany, z preparatów, substancji, z leków z niej przygotowywanych. W kilku krajach takie leki są dostępne. W Polsce jedynie w kilku miejscach testowane jest ich użycie, natomiast tak zwane podziemie kwitnie i sporo osób z takich leków, między innymi z oleju z leczniczej marihuany, korzysta, choć to całkowicie nielegalne. Jak powinno wyglądać prawo w tej kwestii, co powinno się zmienić? O tym rozmawiamy dzisiaj w naszym studiu, a witamy Jagodę Gierczyk z poradni leczenia uzależnień Monar. Witam Panią serdecznie. Oraz profesor Barbarę Steinbor z Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Witam
Dzień
serdecznie.
Dobry.
Czekamy także na Pawła Grabowskiego ze Stowarzyszenia Wolne Konopie. Nasz numer telefonu 618-654-654. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w naszej dyskusji. Zapraszam także na Facebooka. Tam mogą Państwo na bieżąco ten temat komentować, włączać się do naszej rozmowy. Będę próbowała dzisiaj rozmawiać między innymi z Jakubem Gajewskim ze Stowarzyszenia Wolne Konopie. To człowiek, który wielu osobom, jak mówi, pomagał, handlując, sprowadzając za granicę ten słynny już olej Jakuba, czyli substancję stworzoną na bazie leczniczej marihuany. Za kilka chwil będę próbowała się z panem Jakubem Gajewskim połączyć, ale na razie pani profesor Barbara Steinbor, zacznę od programu, pani profesor, który miał zacząć się w Poznaniu miesiąc temu, to takie testy, część ogólnoświatowego projektu szukania nowego leku na jedną z odmian padaczki, leku na bazie marihuany. To ten kierunek medycyny?
Tak, przygotowujemy się w tej chwili do włączenia pacjentów do randomizowanego badania klinicznego w ciężkiej padaczce, w bardzo lekoopornej padaczce, to jest w zespole DRAVET oraz w zespole Lennoxa-Gastaut. W tej chwili już się rozpoczęła rekrutacja na świecie, w Polsce również. W tej chwili finalizujemy czynności formalne i prawne, podpisywanie umów ze szpitalem, w którym pracuję i również ja jako główny badacz. Mamy pacjentów, którzy oczekują na rozpoczęcie tego badania. I dopiero po tym, jak będziemy widzieli, jakie są efekty, jakie będzie opisane, będą efekty w tym badaniu klinicznym, które potrwa przecież kilka czy kilkanaście miesięcy, będziemy mogli mówić o skuteczności, ale również bezpieczeństwie stosowania pochodnych marihuany. Nieszczęśliwa nazwa marihuana medyczna, tak jakby innej nie było.
To takie tak,
ale to chodzi o pochodne.
Nad tym.
Tak, zupełnie. Myślę, że to jest żywcem przetłumaczone z języka angielskiego, ponieważ w ubiegłym roku, mniej więcej o tej porze, pojawiły się w bardzo poczytnym czasopiśmie medycznym Epilepsja doniesienia na temat skuteczności tych pochodnych marihuany i użyto tam właśnie określenia marihuana medyczna.
To zaraz będziemy rozmawiać o tym, jak może szczęśliwie ten termin zastąpić, ale sprawdzę tylko, czy mamy połączenie z Jakubem Gajewskim ze Stowarzyszenia Wolne Konopie. Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
No witam serdecznie. Jakub Gajewski, myślę, że w większości z Państwu znany, bo to osoba, która kojarzy się teraz jednoznacznie z tym tematem oleju na bazie marihuany. Ja chcę Pana zapytać, jaka jest w tej chwili Pana sytuacja, bo Panu zdaje się grozi całkiem spory wyrok za sprowadzanie do Polski i pomaganie za pomocą tego leku wielu osobom, prawda?
Tak, jak najbardziej. Jestem uznany za zbrodniarza, przypisano mi taką łatkę. Grozi mi od 3 do 15 lat więzienia. No taka jest sytuacja w tym momencie moja.
Komu pan pomagał? Ilu osobom i skąd pan ten olej sprowadzał? Bo on w Polsce jest nielegalny.
Tak, jest w Polsce nielegalny. Zresztą nie tylko w Polsce. Natomiast no skąd sprowadzałem, nie mogę nic powiedzieć, ponieważ trwają czynności operacyjne, ja mogę trafić jeszcze do aresztu tymczasowego.
Ale z zagranicy, tak? To oczywiście.
Tak, oczywiście, z zagranicy. W Polsce niestety ciężko jest to, bardzo ciężko jest to dostępne. Poza tym no, plantatorzy nie potrafią tego robić tak, żeby to miało walory medyczne, bo żeby to miało walory medyczne, to trzeba też się na tym znać. I no wiadomo, w Holandii można było to znaleźć najszybciej, no i najbardziej bezpewne, że tak powiem.
Pan jest pewny składu tego specyfiku, który sprowadza do Polski, bezpieczeństwa
składu
tego?
Nie jestem pewny, ponieważ ja tego nie robiłem. Natomiast robił to człowiek, który się na tym bardzo dobrze zna, robi to od lat. Mhm. Natomiast nigdy nie byłem pewny tego składu. Zawsze było to na chyba trafił tak naprawdę, jeśli chodzi o mnie i o pacjentów. Natomiast no, znam człowieka i to mi tak naprawdę wystarczy. Natomiast zawsze lepiej jest, jeżeli ktoś robi to sobie samemu, bo wie skąd to, jaką to ma, jakie to ma właściwości i co tam w środku jest, prawda? Olej, który brali pacjenci w Polsce, ten z Holandii, raz był z najwyższej klasy, widać było to po nich, raz był trochę gorszej jakości, co też było widać po efektach powrotu do zdrowia u pacjentów.
Czyli
prawda?
Kiedy był gorszej jakości, to ten efekt jaki był? Co pan chce przez to powiedzieć?
Na przykład bardziej bolało, na przykład człowiek, na przykład pacjent wolniej odzyskiwał świadomość przy guzach mózgu, wolniej wracał do czynności życiowych.
Czyli mniej skuteczne, tak? Mniej skuteczne,
dokładnie,
niższa skuteczność.
Natomiast trzeba pamiętać, że ten olej nie jest niebezpieczny, mhm. Że szkodliwość marihuany jako taka jest no, bardzo mała w porównaniu do większości innych leków o takiej sile działania. Nawet przy długotrwałym używaniu skutki są odwracalne, nie zaobserwowano nieodwracalnych skutków. Owszem, mhm. Marihuana ma negatywy jak najbardziej, bo żaden lek o tak mocnym, skutecznym działaniu nie jest pozbawiony negatywów. U bardzo małej populacji może wywołać, uruchomić psychozy, które mogą trwać kilka dni albo nawet i dłużej. Także jak najbardziej taka przypadłość może się wydarzyć. Natomiast większych przeciwwskazań innych nie ma.
To jeszcze mam do pana w takim razie pytanie, bo ja nie jestem tego pewna. Wiem, że część leków ma, część leków na bazie marihuany nie ma. Ten olej ma działanie psychoaktywne, czy jest psychoaktywne, czy jest pozbawione tego składnika THC?
Nie. Olej nielegalny w Polsce, jak tak. I w większości krajów na świecie, dlatego jest nielegalny, ponieważ znajduje się w środku ten nieszczęsny dla wszystkich tetrahydrokanabinol, czyli THC.
Ten składnik,
THC tak. Jest substancją psychoaktywną i ta substancja niestety jest tutaj całym tym clue i tą całą aferą. Natomiast jest i są inne oleje. No, fajnie matka natura tutaj wyposażyła roślinę, bo jest też olej, jest też kanabidiol CBD tak zwany i on jest znowu antypsychotyczny, czyli na przykład jeżeli pacjent bierze olej RSO, czyli ten z wysoką zawartością THC, bo jeżeli chodzi o glejaki na przykład, czy nowotwory ciężkie, złośliwe, to niestety tutaj THC jest niezbędne i jeżeli pacjent ma problemy z psychoaktywnością tegoż składnika, to wtedy należy podać mu olej z CBD lub w ogóle CBD.
Bez tego składnika psychoaktywnego.
Bez tego aktywnego i ten CBD zbija psychoaktywność tego oleju, wpływu THC. I ja na przykład widziałem pacjentów, którzy przy wejściu na taką końską dawkę, bo przy glejakach trzeba naprawdę końską dawkę tego oleju zjeść, psychoaktywną, widziałem jak już weszli na te dawki, dostawali panik na przykład.
Czyli ten składnik niepożądany działał, tak.
To wtedy ten składnik CBD niwelował całkowicie lub skracał działanie psychoaktywne THC ewidentnie i zdecydowanie i mogli oni spokojnie sobie jakby zażywać tą dawkę.
I mam do pana jeszcze dwa pytania. Proszę mi powiedzieć, komu pan tym olejem pomagał? Czy pewnie w dalszym ciągu są ludzie? W jakim wieku? Ile takich osób w Polsce? Jakie schorzenia? Tak pokrótce.
Wiek jest, no przedział jest no całkowity, że tak
dzieci
powiem.
Dzieci też?
To znaczy, przed dziećmi wzbraniałem się bardzo długo, natomiast jeżeli widzę dzieciaczka, który no dostaje tyle, a nie, bardzo dużo napadów dziennie, a kropelka takiego oleju...
Przy padaczce.
Tak, dokładnie, jest w stanie, kropelka zaznaczam, czy dwie kropelki, jest w stanie już powstrzymać mu napady, no to ciężko takiemu dzieciaczkowi nie pomóc.
To ile tych osób w całej Polsce jest?
No nie mogę też mówić tego
żebyśmy wiedzieli, jaka to jest skala.
Ile? Ja wiem, olejem leczy się kilkaset osób, medyczną marihuaną kilkanaście lub kilkaset tysięcy, Mówię o medycznej marihuanie, czyli o siatkach. Natomiast olejem leczy się na pewno kilkaset osób, z tego co ja tak mniej więcej szacuję.
To jeszcze, jedno pytanie na koniec. Czy
natomiast to nie są moi pacjenci.
Rozumiem. Nie, ja chciałam tylko poznać jakby skalę tego. Jeszcze jedno pytanie. Ci ludzie, którym pan pomagał tym olejem, oni kontaktowali się ze swoimi lekarzami? Ci lekarze byli świadomi tego, że oni taką kurację stosują i na przykład no, byli...
Ci, którzy się wyleczyli jak najbardziej. Niektórzy nie. Niektórzy bali się lekarzowi to powiedzieć. U niektórych lekarz nie chciał w ogóle mieć z tym do czynienia i rezygnował z opieki. Rezygnował z opieki lekarskiej. Inny lekarz no, raczej to traktował jako coś, co może zaszkodzić, a nie pomóc. No niestety wiedza lekarska jest na niskim poziomie w tym aspekcie, ale jest na szczęście na coraz wyższym.
Rozumiem.
Więc być może niebawem będzie to już... Nie będziemy się zastanawiać, czy to leczy, tylko będziemy się zastanawiać, w jaki sposób wyleczyć jak największą ilość ludzi.
Bardzo panu dziękuję. Jakub Gajewski, Stowarzyszenie Wolne Konopie był z nami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję najmocniej.
Za tę rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. I wracamy do studia. Przypomnę, profesor Barbara Steinbohr oraz Jagoda Gierczyk. No i pytanie, może najpierw zacznę tutaj od pani profesor Steinbohr. Kim dla pani jest Jakub Gajewski w tej sytuacji?
Ja pierwszy raz usłyszałam jego wypowiedź. Ja jestem zbulwersowana taką wypowiedzią, ponieważ jestem lekarzem, tak? I zasada, może powiem to górnolotnie, jest primum non nocere, czyli przede wszystkim nie szkodzić. Po pierwsze i przede wszystkim nie szkodzić. I możliwości leczenia pacjentów opieram tylko i wyłącznie na wynikach badań i również na podstawie tego, co wiem o leku. Zapoznaję się z charakterystyką produktu leczniczego, w której doskonale opisane są wskazania do stosowania tych leków, ale również opisane jest bezpieczeństwo, czyli możliwe występowanie objawów niepożądanych, odpowiednie dawkowanie. Żeby lek był zarejestrowany i żeby mogła skorzystać z takiej charakterystyki produktu leczniczego, musi przejść badania kliniczne. To nie może być hochsztapleria.
Choćby takie, które będą u pani w szpitalu.
Ale oczywiście,
prowadzone.
Jasne, między innymi, tak, w wielu ośrodkach na świecie. Natomiast to, czy trochę mniej dałem, a jedną kropelkę, dwa, proszę państwa, to naprawdę przeraziło mnie, co tutaj usłyszałam. Nie chciałam występować w takiej audycji, w której mówi się o takich rzeczach i właściwie idzie to w etę. Słuchają pacjenci. Naprawdę musimy opierać się na silnych dowodach, na randomizowanych badaniach klinicznych. Ja przed tygodniem wróciłam ze Stanów Zjednoczonych, z Amerykańskiej Akademii Neurologii, gdzie pokazywano tak zwane badania otwarte. To w takim naszym żargonie nazywa się open label. Pokazano leczenie kanabidiolem, tym CBD, 137 pacjentów w Stanach Zjednoczonych.
Tym nie psychoaktywnym
składnikiem. Ale oczywiście, tak. Musi być. To jest warunek pozbawiony właściwości psychoaktywnych. Gdzie była ustalona dawka tego leku, gdzie były ustalone punkty, czy obserwujemy pacjentów po 3 miesiącach, a może po roku. Efekty są zachęcające, ale CBD. Proszę państwa, nie dajmy się ponieść jakiejś euforii, hurra, marihuana, musimy ją w tej chwili zalegalizować w Polsce. To nie tędy droga. My chcemy mieć lekarstwo. Akurat w mojej dziedzinie, w leczeniu padaczki lekoopornej, ale nie kropelek sprowadzanych z Holandii. Poza tym, jeżeli nawet bym wybrała taką drogę, to muszę mieć zgodę komisji bioetycznej, bo to jest eksperyment medyczny. Nikt mnie nie zwolni z odpowiedzialności.
To jeszcze o tych sprawach za momencik. Rozdzielmy faktycznie dwie różne rzeczy. Pani profesor Steinbohr jest za tym, żeby jasno rozdzielać THC, CBD, składnik psychoaktywny marihuany, czyli to, co daje to, co rozumiemy jako high po zażyciu narkotyku. A druga
CBD
rzecz to,
tego nie ma.
A druga rzecz to ten składnik leczniczy. Jagoda Gierczyk, czy z pani punktu widzenia jest potrzebny inny sposób rozmawiania o leczniczej marihuanie, czy przy okazji tej rozmowy jednak warto porozmawiać w ogóle o szkodliwości jej jako narkotyku?
Znaczy ja myślę, że niestety lekarstwo, które jest albo powstaje, albo jest udoskonalane i są badania właśnie dla kogo, w jakich dawkach, bo rozumiem, że to jest ciągle w procesie, ale aż żal słuchać, jak bardzo te badania potykają się właśnie o milion stereotypów, które albo są nieprawdą, albo są przesadzone i nie mają nic wspólnego na przykład z lekiem, który nawet nie zabiera tych psychoaktywnych substancji. Natomiast mity wokół marihuany to jest w ogóle naprawdę jakieś mistrzostwo świata. Zawsze się zastanawiam, komu na tym zależy. Zwłaszcza w kraju, gdzie alkohol leje się strumieniami, jest reklamowany. Nikotyna nadal jest
dostępna.
Głównym, tak, legalnym środkiem, więc my jesteśmy trochę w tej dyskusji śmieszni.
Demonizujemy marihuanę w ogóle jako taką?
Demonizujemy, ale przede wszystkim to jest poza wiedzą, poza tak naprawdę faktami, tak? Bo owszem, ona jest środkiem psychoaktywnym, ale tak naprawdę najłagodniejszym, najmniej zagrażającym. I tych skutków ubocznych jest na pewno mniej niż statystycznie poważnym problemem uzależnień alkoholowych w tym kraju, nie? Gdzie to jest legalne, to nie jest legalne, tak? Tutaj się, nie wiem, właśnie jakoś, no właśnie demonizuje choćby badania nad wyleczalnością, zaleczalnością, a być ulgą dla tych pacjentów, tak?
A na przykład to, co mówił Jakub Gajewski z pani punktu widzenia jako osoby zajmującej się tematem uzależnień jest etyczne, to w jaki sposób podaje ten lek swoim pacjentom, tak jak profesor Steinbrück mówiła, no nieprzebadane i trochę tak naprawdę po omacku sprawdzając to, co zadziała, to, co nie zadziała, to, co będzie szkodliwe, to, co niekoniecznie na tego pacjenta.
Znaczy ja rozumiem rozpacz rodzin, które za wszelką cenę dla swoich bliskich, czy ludzi szukają chorych, szukają rozwiązań i ulgi chociażby. Natomiast wolę zdecydowanie pogląd pani profesor, gdzie wolę leki, które są przebadane, gdzie wiadomo, co tam jest, co zadziałało, na co zadziałało, jakie są skutki uboczne, jakie są konsekwencje, no przecież nie tylko jutro, ale wieloletnie, tak? Więc zdecydowanie jestem za otwarciem do takich wielowymiarowych, wielopłaszczyznowych badań, eksperymentów, albo korzystania z wiedzy, która przecież już istnieje, tak? No przecież to nie jest jakaś nowa informacja.
Dziedzina, tak. Mhm. No tak, wracam do pani profesor Steinbrück, no bo z jednej strony ja rozumiem pani stanowisko jako lekarza, to musi być przebadane, to musi być wszystko poznane, rozpoznane, opisane i przede wszystkim, no, musimy wiedzieć, w jaki sposób to przyjmować, jakie dawki, ale po drugiej stronie ma pani te setki rodzin z dziećmi, z dorosłymi, którzy strasznie cierpią i mówią wprost, po zażyciu tego środka, no na przykład mój stan jest o wiele lepszy. Jak rozmawiać z taką osobą? No jak radzić sobie z takim argumentem?
Najpierw, zanim bym zleciła oczywiście taki lek, to poszłabym po zgody do komisji bioetycznej, bo podawanie leków niezarejestrowanych nosi znamiona eksperymentu medycznego. Muszę komisji bioetycznej dostarczyć dowody, że jest to preparat skuteczny i bezpieczny. I wtedy zbiera się gremium, na przykład na mojej uczelni, na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, albo przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej, gdzie w skład której to wchodzą uznane autorytety medyczne i zastanawiają się, czy jest sens wydać zgodę na takie leczenie. W innej sytuacji nie podjęłabym się takiego leczenia. Bo proszę Państwa, nie kończy się tylko i wyłącznie leczenie akurat zespołu chorobowego, o którym mówimy, padaczki, tylko i wyłącznie na tym CBD. Mamy i wiele innych preparatów, również skutecznych. Mamy i metody chirurgiczne, mamy metody stymulacji. Także ten hura optymizm, który się pojawia w związku z pojawieniem się CBD, niekoniecznie jest mocno uzasadniony. Zobaczmy, poczekajmy na wyniki badań.
Ale jest
badań.
To jakaś nadzieja i ci, którym leki stosowano już podczas badań eksperymentalnych, bo przecież Centrum Zdrowia Dziecka chociażby taki program stosuje od jakiegoś czasu.
No ale nie mają zgody komisji bioetycznej. Mm-hmm. To jest wszystko wyjście przed orkiestrę.
Ale w tym momencie usiądzie przed panią matka takiego dziecka i powie, mój dziecko, odkąd przyjmuje te leki w programie eksperymentalnym, znacznie mniej cierpi.
Oczywiście, ale muszę wiedzieć, czy ma zgody komisji bioetycznej. Mm-hmm. Oczywiście,
no, lekarze podają te leki. Ale pani lekarz... ich potępia?
Ja ich nie potępiam, ja się dziwię, że nie podjęli takiej drogi.
A lekarze, a rodzice mówią, to są odważni lekarze.
Ja myślę, że krótkowzroczni. Być może ja też stanę przed taką decyzją lada moment, bo takich pacjentów jest wielu, że będę musiała złożyć te dokumenty.
Ma pani takie propozycje,
jasne,
takie pytania?
Rodzice i być może pytają, przychodzą? Jasne, rozważam. Ale wiecie państwo, mieliśmy w tej chwili chyba przed 2 tygodniami spotkanie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, które odbywa się z racji tego, że jestem jego przewodniczącą w Poznaniu. I podjęliśmy taką decyzję, że na razie będziemy po to podawać w sytuacjach tylko i wyłącznie jednostkowych, zawsze po uzyskaniu zgody komisji bioetycznej.
No chyba innej drogi nie ma, prawda?
Ale naturalnie chciałbym, żeby wszyscy zrozumieli, że jest to logiczne, jest to zgodne z prawem i bardzo logiczne, bo to w pewnym sensie zabezpiecza naszego pacjenta, ale również i po części mnie, jako lekarza.
To o procedurach jeszcze za momencik. Ja wracam do Jagody Gierczyk. Co my wiemy w tej chwili właściwie o marihuanie? Bo zdaje się, że wszyscy wiedzą o niej wszystko. Dużo się w Polsce mówi o jej niebezpieczeństwie z nią związanym, o tym, o czym pani mówiła, czyli to, jak ona szybko i łatwo uzależnia i jak płynna jest droga krótka od marihuany do twardych narkotyków. A tak naprawdę, to co my wiemy? Ja mówię o tym, co się mówi. Tak? Ja teraz pytam o to, jaka jej wiedza jest wiedzą prawdziwą i co pani nam może powiedzieć.
Ja mam wrażenie, że marihuana trochę padła... w konsekwencjach pewnych mitów dotyczących heroiny.
Obalmy te mity, właśnie o to mi chodzi.
Jakoś włączona, tak, do jednego worka wrzucana, gdzie naprawdę to jest kosmiczna różnica. I tamtej narkomanii, dzięki Bogu, sprzed lat, zwłaszcza w Poznaniu, i tamtych wszystkich, nie wiem, stereotypów. Marihuana owszem jest środkiem psychoaktywnym, ale najłagodniejszych z istniejących. Mało tego, ta, która jest dzisiaj hodowana, faktycznie jest mocniejsza niż ta w latach 60. czy 70., a i tak to ciągle jest najłagodniejszy środek.
Jak silnie uzależniający?
Nieprawdą jest, że zawsze i wszystkich uzależnia. Mm-hmm. No, żeby się uzależnić, to trzeba mieć pewne tendencje i to takie wielowymiarowe, również na poziomie fizjologii mózgu po prostu. Jest też tak, że ja mam wielu pacjentów uzależnionych od marihuany, zresztą zgłaszających się dość szybko do leczenia, z niewielką destrukcją, choćby w porównaniu z heroinistami czy z alkoholikami. Tak, jest to dość przy pewnej motywacji pacjenta i determinacji proste w leczeniu, skutków ubocznych właściwie szczególnie nie ma, a już na pewno na poziomie właśnie jakimś takim somatycznym. I nie jest prawdą, że zawsze jest to środek, który przeciera drogę do ostrzejszych środków.
Tak, tak? Że to jest ten
wstęp. Myślę, że to jest bardziej reklama, to więcej, nie wiem, reklamy dopalaczom choćby zrobiły kwestię legalizacji i do takiej otwartości rynku niż biednej marihuanie. Także myślę, że naprawdę wielość mitów i wynikających głównie żerujących na naszej niewiedzy jest tutaj akurat naprawdę horrendalne.
Tak się zwykle szkodliwe mity rodzą. Mamy połączenie, mam nadzieję, z panem Marcinem. Dobry wieczór, witam pana serdecznie.
Dobry wieczór, witam.
Witam. Pan Marcin opiekuje się swoją ciężko chorą mamą i zdaje się, że pomaga pan mamie całkiem skutecznie od pewnego czasu właśnie substancjami na bazie marihuany, prawda? Leczniczej.
Tak, dokładnie, tak to jest. Dokładnie to jest olej RCO.
Mhm, czyli to jest ten olej sprowadzany przez Jakuba Gajewskiego, zdaje się, z którym rozmawialiśmy kilka minut temu, tak?
To jest tak, to jest dokładnie ta sama substancja.
Proszę powiedzieć, co ta substancja, w czym ta substancja pana mamie pomaga? W czym, w jaki sposób poprawia jej stan?
Także na początku, kiedy był problem z raną po wycięciu guza.
Mama miała nowotwór, tak?
Tak, tak, to był strunia, prawda? I była operacja, wcześniej była rana naświetlana, ponieważ to były trzy operacje. Po pierwszej naświetlanej operacji, znaczy rana się zarosła, tak? Ale to miejsce było naświetlane, żeby zabić te komórki. I potem znowu był odraz tego guza i rzeczywiście była powtórna operacja. I ta rana już się nie chciała goić, prawda? Także mama była w bardzo ciężkim stanie. Po dwóch dniach po operacji dostarczyli mi ją do domu i nie wiedziałem za bardzo, co robić, także chciałem skorzystać z każdej metody, tak, ponieważ stan był już agonalny.
Każda dostępna metoda, co mogło pomóc.
Tak, tak. Znaczy, ja dostałem około 50 telefonów od różnych ludzi i zacząłem przesiew, że tak powiem, tych informacji, ponieważ wiele osób chciało wyciągnąć po prostu pieniądze.
No dobrze, ale pan w końcu trafił na ten olej i co?
Tak. Jak działa? Przede wszystkim mama zeszła z środków przeciwbólowych w ciągu około 10 dni. Ja zauważyłem poprawy już po 2-3 dniach, prawda, jeżeli chodzi o skórę.
Pan chyba mówił, że okazała się skuteczniejsza od morfiny w uśmierzaniu bólu, to prawda, tak?
Znaczy, w tej chwili tak samo mama stosuje olej, prawda, już w innym wypadku, ponieważ to są bóle stawów, prawda, to jest wyrobnienie, tak. Także czy przy ranie, tak, on mama od razu po operacji stosowała olej doustnie. Dokładnie, zamiennik morfiny, dokładnie.
Mama jest pod opieką lekarza, który jest świadom tej kuracji, którą pan stosuje?
To jest tak, że mama nie jest pod opieką żadnego lekarza. Lekarze operują, prawda, i zostawiają mi mamę w tym stanie, a ja dalej, że tak powiem, próbuję jakoś poradzić różnymi swoimi sposobami.
Czyli olej uśmierza ból i co jeszcze?
Uśmierza ból przede wszystkim. Rana się zaczęła goić. Na ranie była tkanka martwicza. To jest taki osad, który powstaje na ranie, który trzeba ścierać. Lekarz powiedział, że to trzeba ścierać. To jest mozolne, ponieważ to jest bardzo duża rana, tak? To było ciężkie do wykonania, tak? Mamy bolało po prostu, jak się tam w środku szorowało jakimś tam bandażem, tak? Czy jakąś ligniną. Olej RCO spowodował, że ta tkanka zniknęła, przestała się sączyć, jakaś tam woda, ta rana śmierdziała po prostu.
Czyli pan widzi skuteczne działanie,
Ja prowadzę nawet dokumentację zdjęciową od samego początku stosowania, także to wszystko jest też na zdjęciach.
Ja chcę jeszcze pana o jedną rzecz na koniec zapytać. Tak. Pan się nie boi stosować tego
oleju? Boję się bardzo. Znaczy, nie boję się stosować, ponieważ wiem, mama sama się prosi o to, że tak powiem. Jestem przekonany, że mamie będzie już do końca potrzebny ten olej. Boję się stosować, boję się rozmawiać na ten temat, boję się cokolwiek komu powiedzieć i boję się, że zabraknie przede wszystkim tego oleju. Tego się najbardziej boję.
W dalszym ciągu jest dla pana dostępny, odkąd jest głośno o problemach Jakuba Gajewskiego?
Ja robię wszystko, co w mojej mocy, żeby nie zabrakło tego oleju mamie. Ponieważ ja wiem, że brak tego oleju spowoduje przejście na tabletki, na morfinę, prawda, które...
I tego pan nie chce.
No nie chciałbym bardzo.
Bardzo panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Również. I mamy słuchacza, proszę państwa, na drugiej linii. Może odbierzmy ten telefon i zobaczmy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Powiem od razu tak, ja jestem uodporniony na wszystkie narkotyki, łącznie z marihuaną, ale jak słucham tego programu, to jakby jednej rzeczy nie rozumiem. Ja rozumiem, że się ściga kogoś, kto, nie wiem, handluje, zarabia na narkotykach. Natomiast jeżeli ktoś jest człowiekiem dorosłym i chce używać, obojętnie, czy w celach leczniczych, czy w celach takich, to na Boga, no każdy jest człowiekiem, panem własnego losu i powinien mieć prawo do podejmowania decyzji tego typu.
No to teraz wie pan, zahaczamy o zupełnie inną, też fundamentalną dyskusję, która tak nieśmiało się w Polsce toczy od pewnego czasu, czyli ile dać wolności decydowania osobie, dorosłym ludziom, czyli na co pozwalać, a co z góry regulować. Bardzo dziękuję za ten telefon. Wracam tutaj do studia. Barbara Steinbor, Jagoda Gierczyk. Ja chcę panią, pani profesor, zapytać o to, jak to jest, że medycyna tak się rozwija, tyle leków wymyślamy, tyle chorób do niedawna wydawać by się mogło kompletnie nieuleczalnych, udaje nam się uleczyć, a tu się okazuje, że tak naturalnie dostępnego środka jak tego składnika zawartego w marihuanie nie da się wypreparować jakoś?
Oczywiście, że da się. O tym leku, o którym mówiłam, CBD, to jest właśnie w ten sposób wypreparowany. Mhm. I właśnie pozbawiony innych, to jest jeden tylko i wyłącznie kanabidiol, CBD, który będzie tym lekiem, o którym mówimy, który będziemy lada moment podawać, już jest podawany w różnych krajach świata, w leczeniu lekoopornych napadów padaczkowych. Także jak najbardziej już jest.
To jest przyszłość medycyny? Leki na bazie marihuany leczniczej?
Ja myślę tak, że aż tak bym chyba nie generalizowała.
Ale w niektórych schorzeniach, w padaczce lekoopornej.
Jak najbardziej, będzie jednym z wielu leków przeciwpadaczkowych.
Może pani dzisiaj na przykład stwierdzić, że nie ma skuteczniejszego na rynku leku z tego,
Są o podobnej skuteczności, tylko w różnych zespołach padaczkowych, bo padaczka to jest objaw różnych chorób. Różna jest ta skuteczność, ale jest to kolejny preparat, który wymaga obserwacji, wymaga badań i po tym czasie będziemy mogli powiedzieć, czy jest najlepszy. Z tych wczesnych doniesień, które miałam okazję słuchać przed kilkunastoma dniami w Stanach Zjednoczonych, mniej więcej u połowy pacjentów po 3 miesiącach leczenia redukował napady padaczkowe do połowy. To są tak jak każde inne leki przeciwpadaczkowe. Mm-hmm. Także to nie jest jakiś hura optymizm, ale jeden z wielu leków.
Ale nadzieja wielka.
Jak najbardziej,
dla
oczywiście.
Tych
jak
pacjentów.
Najbardziej.
To za momencik jeszcze tego programu dotyczącego zespołu DRAWE. Ja tutaj miałam dwa telefony, w międzyczasie niestety połączenia się zerwały, ale ja przypomnę tylko numer 618-654-654. Zapraszam do udziału w naszej dyskusji. Wracam do Jagody Gierczyk. Czy pani jako szefowa poznańskiego Munaru, osoba, która ma kontakt z uzależnionymi od różnych substancji, widzi ryzyko w tym, żeby mówić głośno o zalegalizowaniu leczniczej marihuany? Widzi jakikolwiek związek z ewentualnym ryzykiem wzrostu uzależnień od narkotyków?
Ja w ogóle myślę sobie, że nielegalność marihuany jest fikcją w tym kraju, tak? Ponieważ dostęp nie jest w żaden sposób ograniczony. Nawet podejrzewam, że gdyby była to porządnie zrobiona legalizacja, to być może dostęp zwłaszcza dzieciaków i osób poniżej tego 18 roku życia może byłby troszeczkę trudniejszy. Tak?
A jakość dostępnego narkotyku byłaby lepsza?
Ja myślę sobie, że może byłby czystszy, czyli że gwarancja, że nie ma tych różnych dziwnych domieszek, tak, które no, co bardziej pomysłowi handlarze czy producenci...
Poza kontrolą,
wiedzą i świadomością też użytkowników i najczęściej problemy, no nawet dość poważne, wynikają... Z tych dodatków, a wcale nie z samej marihuany. Znaczy mówię o takich skutkach, no nie wiem, klinicznych, czy konieczności farmakoterapii takiej psychiatrycznej. Natomiast oczywiście, że jest coś, lek, który uzależnia, ale no czekolada też uzależnia, tak? Papierosy też uzależniają. To jest do pracy, to jest oczywiście do leczenia i to jest poważne leczenie. Ja tego nie bagatelizuję, ale też nieprawdą jest, że
No nie, no to jest skalę próbuje samym... ustawić chyba tak, zgodnie z prawdą.
Tak, że to tak? Sam środek tutaj jakby decyduje, tak? Są też osoby, które znamy, które piją alkohol i nic im się od tego w życiu nie dzieje. I tak samo są osoby, które palą marihuanę i też im się nic od tego w życiu nie dzieje. Natomiast środki finansowe, których mi akurat bardzo żal, które są przeznaczone na ściganie, na te wszystkie sprawy sądowe, osób, które zostały, nie wiem, dzieciaków, które zostały złapane, jest pół grama marihuany. Dla mnie to jest naprawdę marnotrawstwo, gdzie na profilaktykę, na lecznictwo wiecznie oszczędzamy, wiecznie ograniczamy, czy choćby na jakieś badania, no to tutaj marnuje się strasznie dużo pieniędzy.
No i to odium, o którym mówimy, to, że słowo marihuana wywołuje u wielu dreszcze i niezdrowe emocje i to, że leczy się w ten sposób wiele ciężko chorych osób. No trudno o tym nawet rozmawiać w jakimś normalnym tonie. Wracam do profesor Steinbohr. Lecznicza marihuana, ona, no właśnie, ona leczy czy uśmierza pewne symptomy chorób?
Jeśli mówimy o napadach padaczkowych, to tłumi te napady padaczkowe, prawda? Po podaniu akurat tego preparatu CBD możemy spodziewać się zmniejszenia drastycznej, w sposób drastyczny liczby napadów padaczkowych. Natomiast no, przyczyna padaczki jest różna. Akurat w zespole DRAVET jest związana z pewną dysfunkcją struktur, które nazywają się kanałami sodowymi. Jest to uwarunkowane genetycznie. Także my nigdy pewnie tych pacjentów nie uzdrowimy, ale zmniejszymy liczbę napadów i to bardzo poprawia w takich sytuacjach jakość życia.
Komfort życia. Czyli w tym przypadku to jest jednak też uśmierzanie, leczenie skutków, tak? Zaleczanie skutków, a nie
tłumienie
przyczyn.
Tłumienie tych nieprawidłowych odruchów, nieprawidłowych napadów padaczkowych. Tylko i wyłącznie.
Proszę powiedzieć trochę o tym programie, który będzie w Poznaniu testowany, stosowany. To część ogólnoświatowego programu. Państwo będą wybierali do tego kilkoro dzieci, czyli już one są wybrane. I jak, na jakiej zasadzie one będą leczone, poddawane tym eksperymentom?
W mojej klinice będą prowadzone badania, które są częścią badań ogólnoświatowych prowadzonych przez firmę GW Pharma. To jest firma brytyjska z kapitałem też amerykańskim, gdzie zaproponowano kilku ośrodkom w Polsce przeprowadzenie takich badań klinicznych ze wszystkimi konsekwencjami przeprowadzania badań klinicznych, czyli spełnienie odpowiednich warunków lokalowych, odpowiedniej kadry, zgody również dyrekcji szpitala.
A leki skąd państwo będą brali?
Będziemy,
bo to za każdym razem...
Oczywiście, będziemy dostawać od sponsora, czyli od firmy GW Pharma, tak, będziemy dostawać. To będą badania randomizowane z podwójną próbą ślepą. W związku z tym moi pacjenci będą dostawać albo prawdziwy lek, albo placebo. Ja też nie będę wiedziała, którzy dostają placebo, tak, a którzy dostają lek prawdziwy.
A to za każdym razem będzie musiał być import docelowy, czyli zamówienie konkretnej dawki?
Nie, proszę panią, nie będę zamawiać. Zamawiać będę oczywiście konkretne dawki, ale będzie mi specjalny system przydzielał te leki, tak? Ja nie będę żadnego importu docelowego, bo to nie jest lek zarejestrowany jeszcze.
Jak długo ten program ma trwać i przede wszystkim jaki jest jego cel? To znaczy, do jakiej granicy państwo muszą dojść, żeby stwierdzić, tak, on faktycznie działa, jest wart, no nie wiem.
Założenie takie jest, żeby w tej chwili wprowadzić to leczenie w grupie 120 pacjentów, 64 już jest zescreeningowanych, czyli już pobiera ten lek. To są w Stanach Zjednoczonych.
Nie, w Stanach Zjednoczonych.
Druga połowa, czyli 64 osoby będą w Europie. Między innymi będzie też kilka ośrodków w Polsce, tak jak powiedziałam, w Poznaniu, w Gdańsku, Lublinie i w Krakowie. Już z tego, co wiem, jest dwoje pacjentów zescreeningowanych i obserwacja będzie trwała kilkanaście miesięcy. Także na rezultaty musimy jeszcze mocno poczekać. Ale również i opublikowanie ich będzie trwało na pewno wiele.
Czego się pani spodziewa po tym programie? Jakich efektów po tym programie?
Spodziewam się, że w wielu przypadkach, na początku w tym zespole DRAVET, potem w zespole Lennox-Gastaut, będę mogła zastosować ten lek u wielu pacjentów i pokazać im, że jednak liczba napadów drastycznie się zmniejszy, a może również i ograniczę stosowanie tych leków wcześniejszych.
Mhm. Wracam do Jagody Gierczyk. Porozmawiamy trochę więcej o tej marihuanie, bo mówimy o tych mitach, które się łączą. A sama ta substancja, co my o niej wiemy? Mówimy tutaj o tych tajemniczych dla wielu terminach THC, CBD, jedno psychoaktywne, drugie nie. Co to jest?
Jak? No to jest jednak środek, który działa uspokajająco, redukuje, też wycisza, redukuje napięcie, wycisza emocje, też jakoś dystansuje od rzeczywistości, więc zdecydowanie...
Ja to pytam, wie pani dlaczego? Bo rodzice często słyszą słowo marihuana, myślą sobie heroina, to jest pewnie to samo.
No nie, to jest bardzo duża różnica, tak? Choćby to, że to jest jednak palony środek i to w niedużych ilościach wystarczy, żeby to jakoś zadziałało, a heroina to jednak jednak był ostry środek dożylnie, tak w iniekcji dostarczany, z zagrożeniem naturalnie mało higienicznych warunków, z bardzo głębokim działaniem dystansującym od rzeczywistości, odrealniającym, w związku z czym nawet bardzo groźne było funkcjonowanie w tym stanie, tak, plus ogromne skutki uboczne, choćby odstawienia, wzrost dawki, czyli tam tolerancji organizmu, czyli konieczność właściwie zażywania bardzo szybko śmiertelnych dawek, tak naprawdę, dla zwykłego zjadacza chleba. Także nie, to jest w ogóle nieporównywalne i w obrazie, i w takiej mitologii, także nie.
A jednak te mity się trzymają, a chcę panią zapytać o to, czy to, co uzależnia, znajduje się w tej części psychoaktywnej? Czy w tym CBD również?
CBD na pewno nie. Też w tetrahydrokanabinoidiolu, ten psychoaktywny jak najbardziej.
No właśnie, to może też warto
wyciągnąć, jest kilkanaście.
Warto też głośno powiedzieć, prawda?
Ten lek, który będzie leczyć padaczkę, na pewno nie ma takich właściwości psychoaktywnych. Nie ma ponad wszelką wątpliwość.
Ale czy ma uzależniające? Bo to ja nie wiem, czy to jednoznacznie jest zawarte.
Nie ma takich właściwości i takiej informacji już w tych wszystkich protokołach, które otrzymaliśmy, mamy.
Potwierdzone.
Chociaż wyobrażam sobie, dyskusja o uzależnieniach u osób, na przykład jak tutaj ten człowiek opowiadał o swojej matce chorej na raka. No wie pani, jak ja słyszę i przeczytałam takie zdanie, że lekarze się powstrzymują przed dawaniem przeciwbólowo morfiny, ponieważ obawiają się uzależnienia. Myślę sobie, że jest taki moment, gdzie bez strat jakiegoś ryzyka, też nie uzyskamy jakichś efektów. Wyobrażam sobie, że jest taki ból, gdzie nie ma znaczenia jakim kosztem, ale uzyskuje się po prostu ulgę pacjenta. Potem będziemy się martwić, jeśli przeżyje, daj Boże, uzależnieniem, tak? Bo to przecież jest możliwe też do wyprowadzania. Heroiniści, opiatowcy też się leczą.
Właśnie, Barbara Steinberg.
Wracając do tego telefonu, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, ten pan, który opowiadał o tych torturach cierpienia swojej mamy, właśnie powinniśmy mu polecić poradnie leczenia bólu. Takich poradni w Poznaniu jest wiele.
Ja się obawiam, to tak rozmawiałam z tym panem przed programem, że on, wie pani, nie o niejedną się w swoim życiu otarł.
Bo tutaj właściwie w tej wypowiedzi
jego
jak gdyby tak zabrzmiało, że
nie sądzę, żeby ten olej był pierwszą rzeczą, po którą sięgnął, tylko raczej jest tak.
Bo mówi, że nie ma opieki lekarskiej, w związku z tym bym podpowiedziała, są hospicja.
Tak, tylko wie pani, zawsze jest to pytanie, co powiedzieć człowiekowi, który zmaga się z ciężką chorobą u najbliższej sobie osoby i widzi, że coś działa lepiej, ale jest coś innego, co jest nielegalne, ale działa zdecydowanie lepiej niż wszystkie inne.
Szalenie trudno, ale będąc lekarzem, zawsze bym powiedziała stosować leki sprawdzone.
Zawsze by tak pani powiedziała?
Zawsze bym tak powiedziała. A jeśli mam wątpliwości, naprawdę podpieram się zgodą Komisji Bioetycznej. Naprawdę, proszę pani, to jest naprawdę podstawa w naszym zawodzie. Jeśli nie znam dokładnie działania leku, a chciałabym bardzo mocno zastosować, bo nie wiem, czytałam w nowej literaturze, wyczytałam w newsletterach, które otrzymuję, to jak najbardziej muszę podeprzeć się taką decyzją. I o to właśnie chciała apelować, żeby pacjenci zrozumieli, że tak musi być. Że naprawdę
Tędy droga,
oczywiście. Muszę poznać bezpieczeństwo tego leku.
Czyli z jednej strony testy medyczne, które będą stosowane w klinice pani Stein, może z drugiej strony na bazie też marihuany leczniczej niczej ten olej Jakuba sprzedawany, ściągany przez Jakuba Gajewskiego, jako tagierżyk dla pani, to jest etyczne?
Czy wyobrażam sobie, że skomplikowany sposób uzyskania czy tego oleju, czy takich leków jest tak jakiś ekwilibrystyczny, nawet bym powiedziała, że wyobrażam sobie, że ludzie, dla których dostępne leki zadziałały, naprawdę nie będą po to sięgać, bo nie mają po co. Przecież
nie mają po co
wysiłek,
ryzykować.
Tyle energii, pieniędzy, ryzyka i tak dalej, że właściwie po co. Rozumiem, że to jest jakaś rozpaczliwa sytuacja, jakiegoś krańca, dotknięcia jakiejś granicy.
Dokładnie. I z tego punktu widzenia, jak pani to ocenia? Osoby, która decyduje się jednak ryzykować własne bezpieczeństwo.
Znaczy wie pani, gdyby to był ktoś bliski, memu sercu, tak, a równocześnie by te leki by pomagał, to bym by po prostu stosowała. Ja na szczęście nie mam takich uwarunkowań,
nie miałaby pani
takich ograniczeń jak pani doktor. Pewnie, żebym miała, natomiast rodzaj doświadczenia, eksperymentu i obserwacji, jak to działa, prawdopodobnie by mnie tam przekonywał, tak, Mamy zwolę, żeby to były leki badane, bo nawet się zastanawiam nad taką skutecznością, czy nieskutecznością, czy konsekwencjami na przykład w perspektywie kilku lat, tak, które są nie do przewidzenia.
Tego
przecież,
nie wiemy,
daj Boże, będą przebadane i bardzo się cieszę, że taki
Barbara
program...
Barbara Steinbohr, pani profesor, no właśnie, czy my możemy... Ja mówię, rozdzielmy jasno te rzeczy, tak? Olej, o którym wiemy, że zawiera tę substancję psychoaktywną, ale jednak mnóstwo osób w Polsce, jak się okazuje, kilkaset twierdzi, że im po prostu pomaga. Z drugiej strony te leki, które będą testowane u pani przy leczeniu padaczki lekoopornej. Marek Balicki. Marihuana lecznicza to lek bezpieczny, skuteczny i tani. Pani się zgadza?
Oczywiście zgadzam się, tylko muszę wiedzieć, co pacjentowi podaję. Tak jak mówił pierwszy pan, zapomniałem, przepraszam, jego nazwiska.
Pan Gajewski, tak?
Pan Gajewski, który powiedział, że właśnie nie wie, co w tych środkach jest. A może jedną kropelkę, ale może dwie kropelki.
Ale widzi, że działa.
No nie jest to rzemiosło.
Ale widzi, że działa.
Ale musimy trochę szkiełko i oko jak u Mickiewicza, tak? Nie tylko czucie i wiara.
Chcę panią zapytać o to, czy ci pacjenci dużo ryzykują z pani punktu widzenia?
Którzy?
Ci, którzy biorą te nieprzebadane leki.
Bardzo trudno jest mi powiedzieć. Ja myślę, że chyba bardziej ryzykują lekarze, którzy to podają. Ale aczkolwiek z tego wynika, że lekarze
poza obiegiem
jednak
medycznym.
Wie pani, bardzo trudno znaleźć się po tej drugiej stronie barykady, aczkolwiek czasem oczywiście sytuacja tego wymaga. W sytuacjach bardzo trudnych faktycznie człowiek by poszedł do diabła, żeby pomóc sobie, pomóc
się, co
rodzinie.
Medycyna w tej chwili wie na temat ryzyka, bo ja się domyślam, że jeżeli byłaby jakaś sytuacja graniczna, nagle okazuje się, że po prostu coś zadziałało nie tak.
Ja mogę powiedzieć tylko ze swojej,
proszę panią,
ja mogę tylko powiedzieć ze swojej działki. Tak? Jeżeli mam pacjenta z lekooporną padaczką, rodzice proszą o to, żeby podać ten CBD. W tej chwili nie mogę, bo ściśle muszę trzymać się protokołu, który będę wypełniać. Wtedy proszę o zgodę moją komisję bioetyczną.
No to ja wiem, ale gdyby na przykład zjawiła się u pani matka, ojciec dziecka, które w jakiś sposób, no, rodzice zdobili ten lek poza obiegiem oficjalnym. Okazuje się, że coś zadziałało nie tak. Pani by wiedziała, jak pomóc takiemu dziecku? Jak zniwelować skutki takiego eksperymentalnego
leku? Bo nie wiem, co zawiera ten środek.
Pytam o to ryzyko.
Naturalnie. No ogromne.
Jakie mogą być skutki uboczne tego typu leczenia? Wiemy coś o tym?
Proszę panią.
Na bazie wiedzy na temat CBD w tej chwili.
No CBD, no przede wszystkim będzie dawało objawy gastryczne, prawda? Biegunki, zaparcia, brak apetytu, spadek masy ciała. Także nie są to może jakieś drastyczne objawy, prawda? Ale do rodziców małych dzieci na pewno na początku będą duże, prawda?
Wracam jeszcze na koniec, bo kilka minut nam zaledwie zostało do Jagody Gierczyk i znowu trochę mieszamy dwa wątki, ale to jednak jest ciągle ten sam wątek, który nazywa się marihuana. Czy z pani punktu widzenia powinniśmy poważnie rozważyć legalność tego środka?
No ja jestem za. Naprawdę myślę sobie, że nielegalność tego środka wynika właśnie z różnych fikcji, polityki. Nie wiem, ja podejrzewam różne lobby, nie będę tu wymieniać czyje, ale może alkoholowe, które się boi konkurencji. No już naprawdę wymyślam nawet dość absurdalne powody.
Mówię pani, akurat takie tłumaczenie mnóstwo ludzi całkiem poważnie.
Wydaje się to absurdalne, tak? Jest to, no oczywiście, że inwestycja w profilaktykę i leczenie nas zobowiązuje, natomiast nieprawdą jest, że jest to aż tak demonicznie groźny środek.
Z punktu widzenia pani praktyki zawodowej, jak pani sądzi, co by się zmieniło? Kogo by nie było
nic.
W poradni Monar?
Myślę, żeby się nic nie zmieniło.
Na lepsze też nie?
No,
mniej zatrudnić to palaczami.
Myślę, że na początku nie. Myślę, że na początku nie. Jednak ludzie korzystają i eksperymentują z różnymi środkami, zanim polubią ten, a nie tamten. Więc myślę sobie, że ekipa, która wybiera i pozostaje przy marihuanie, a ci się ewentualnie uzależniają, no to akurat nie odnajduje w dopalacza. Chociaż może faktycznie wtedy produkcja dopalaczy by spadła, no bo one nie miałyby uzasadnienia. One w tej chwili czynią największy bałagan.
I sądzi pani, że dostępność marihuany byłaby skuteczną konkurencją dla bardziej niebezpiecznych dopalaczy? Bo
mam nadzieję.
Czy jednak clue problemu to nie jest działanie dopalaczy?
Mam
to,
nadzieję.
Że one...
Ja się kiedyś przyglądałam, mieliśmy takich młodych pacjentów, którzy używali klej, tak? Wziewne środki. Drama. To są po prostu dziury w mózgu i pani wie, pani doktor, że to jest już nieodwracalne. To my nawet wtedy mieliśmy taki właśnie demoniczny pomysł, że może będziemy im marihuanę rozdawać zamiast. Oczywiście, że to byłby między nami poliszyn żart taki, no.
No jasne.
Bo naprawdę naprawdę wydawało się, że przynajmniej mamy czas, bo oni nie umrą i jeszcze pół mózgu im zostanie do ewentualnego leczenia i jak zmądrzeją, to jesteśmy w stanie. Także myślę sobie, że w tym sensie efekt jednak odwracalności czasu, który mamy do interwencji, tak? No ci pacjenci rosną, coś tam się zmienia, marihuana też się nudzi.
Ale nie wyżera tego mózgu.
Ale nie wyżera mózgu, nie czyni też takiego kłopotu, jakie w tej chwili czynią dopalacze i to samym pacjentom, też lekarzom. Tak, że pani pyta, jakie są skutki, jakie są skutki uboczne marihuany. Lekarze sobie bez problemu radzą, nawet jeżeli one się pojawiają, nawet jeżeli ktoś tam coś przesadzi, to nie jest żaden dramat. Natomiast kiedy to jest dopalacz, to naprawdę jest kłopot, bo to naprawdę nie wiadomo, co to jest.
Tylko
czy właśnie nie wiadomo, czego z czym.
Czy lekarze sami przyznają, że one są tak cały czas zmieniany ich skład, że są bezsilni. Ale czy pani naprawdę sądzi, że dostępność, tak jak pani mówiła, godnego, tradycyjnego narkotyku, jak marihuana, będzie skutecznym konkurentem dla dopalaczy? One jednak mają o wiele mocniejsze działanie.
One mają mocniejsze i mają jednak zróżnicowane i też bardziej, powiedzmy, w stronę stymulantów, a nie uspokajania. No, więc ja myślę sobie, że inna grupa jest zainteresowana też dopalaczami. Tak, niż środkami właśnie uspokajającymi, wyciszającymi, czy tam jakoś no właśnie tonującymi. Więc to prawda, że to nie jest tak, że dopalacze znikną. No nie czarujmy się, tak? No przecież inne środki też nie znikną. Marihuana jest popularna od lat, alkoholowi źle się nie dzieje, tak? No więc ja myślę sobie, że...
Wracam jeszcze na koniec do pani profesor Steinborn. Czy pani sądzi, że zmiana narracji wokół marihuany, no nie wiem, poważniejsze rozmowy na temat jej ewentualnej legalności albo nie, zmieniłyby coś w państwa, lekarzy, sytuacji? Czy wam, krótko mówiąc, byłoby łatwiej testować te leki?
Pewnie tak, bo by pojawiły się może nowe preparaty, nowe wyciągi z tej marihuany, pewnie i byłoby prościej i może byłyby też większe nakłady na te badania
kliniczne. Byłoby łatwiej o pozytywną opinię na przykład komisji
etycznej? Naturalnie, oczywiście.
A jakie jest w tej chwili nastawienie wśród lekarzy do marihuany leczniczej?
Jak najbardziej wydaje się pozytywne, tylko zawsze dobrze zalegalizowane, czyli z dobrą zgodą komisji
etycznej. Dmuchacie na zimne bardzo, nawet mówiąc o tym.
Tak, i tak uczymy też studentów, że należy dobrze zaopatrzyć się w dobrą opinię komisji bioetycznej i mieć dobrą wiedzę na temat i skuteczności, ale też bezpieczeństwa i tolerancji tego leku.
Ale ten lek faktycznie wymaga większej ostrożności niż wiele innych, bardziej inwazyjnych leków? Czy chodzi o to, w jaki sposób w Polsce mówi się w ogóle o haśle marihuana?
Myślę, że chyba dlatego, że jest takie hasło marihuana, bo to jest taki preparat jak każdy inny.
Nie chcecie być brani za przestępców.
No oczywiście, że nie chcemy być brani
za
przestępców.
Tak trywializuje, ale rozumiem, że do tego się sprowadza problem. Tak?
Naturalnie, oczywiście, dlatego chcemy mocno się wesprzeć tymi zgodami komisji bioetycznych.
Zazdrości pani lekarzom w tych krajach, w których tego typu problemów nie ma i można o marihuanie rozmawiać swobodnie także w związku z tym o jej leczniczym zastosowaniu?
Znaczy, ja myślę, proszę panią, tak, że chyba w wielu krajach w mojej dziedzinie to marihuaną nie leczą i te CBD w tej chwili nie jest aż tak popularne. Popularne jest w niektórych stanach Stanów Zjednoczonych i stamtąd pokazują się publikacje na pierwszych grupach pacjentów. Natomiast w innych krajach jeszcze nie znalazłam takich publikacji.
Być może będziemy prekursorami.
Nie, będziemy tylko jednym niewielkim ziarenkiem w ogromnej liczbie ośrodków, które biorą udział
Czyli
w tym badaniu.
Program w pani szpitalu rozpocznie się w maju.
Tak sądzę, że wszystkie formalności uda się załatwić do końca maja.
To jedno z zastosowań leczniczej marihuany, a co będzie dalej z olejem Jakuba? Przypomnę, Jakubowi Gajewskiemu grozi nawet 15 lat więzienia za sprowadzanie substancji na bazie leczniczej marihuany, o której setki osób w Polsce mówią, że ratują ich bliskim życie i na pewno polepszają komfort tego życia. Jagoda Gierczyk z poradni Monar, profesor Barbara Steinborn z Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu były państwa i moimi gośćmi. Dziękuję paniom bardzo
za
wizytę. Państwu dziękuję za uwagę. Na jutro zapraszam w imieniu Rafała Regulskiego. Dobrej nocy.
Rozmowy po zachodzie.